Aż do nowego roku podróż mijała mu bezproblemowo. Pierwsza noc na dworze była dość trudna, ale cieszył go wystarczająco sam fakt, że jest wolny. Na jednej z ulic Glenwood Springs udało mu się ukraść jakiegoś rzęcha, lecz zdawał sobie sprawę, że nie da nim rady przejechać do Aspen przez zasypane śniegiem szosy. Nie miał jednak zbyt dużego wyboru. Samochód rozkraczył się jakieś 50 kilometrów od miasteczka Whale, a 65 od Aspen, ale dobry Samarytanin pomógł mu zepchnąć auto z drogi i podrzucić go do kurortu. Stamtąd złapał autobus do Denver, potem taksówkę na lotnisko i samolot do Chicago. A wszystko to, zanim odkryto, że zniknął. Od dziecka nie jechał pociągiem i podobała mu się podróż Amtrakiem do Ann Arbor. W wagonie restauracyjnym po raz pierwszy od 2 lat wypił drinka, myśląc o tym, że policja przeszukuje zaspy śnieżne, od których coraz bardziej się oddalał. Po dojeździe do Ann Arbor podliczył pieniądze i uznał, że będzie musiał oszczędnie nimi gospodarować. Od wyjazdu z Colorado niczego nie przeskrobał, ale uznał, że jeszcze jedna kradzież auta niczego nie zmieni. Samochód z kluczykami w stacyjce zostawił potem w zamieszkiwanej głównie przez czarnoskórych części Atlanty. Nikt nigdy nie powiązał go z Tedem Bundym, nawet FBI, organizacja uważana przez niego za ogromnie przecenianą, które akurat umieściło go na liście 10 najbardziej poszukiwanych przestępców. Autobus linii Trailways wysadził go w samym centrum Tallahassee. Po wyjściu na dworzec poczuł lekkie ukłucie strachu. Wydawało mu się bowiem, że zobaczył człowieka, którego poznał w więzieniu w Utah, ale mężczyzna ten spojrzał na niego obojętnie i Ted uświadomił sobie, że chyba jest przewrażliwiony. Poza tym nie miał wystarczająco dużo pieniędzy, żeby jechać jeszcze dalej i zachować dość na pokój. Uwielbiał Tallahassee. Było idealne, puste i ciche, jak wiejskie miasteczko w niedzielny poranek. Wyszedł na Duval Street. Było mu cudownie. Ciepło, powietrze ładnie pachniało i dobrze się złożyło, że miał przed sobą świeży świt nowego dnia. Zupełnie jak gołąb pocztowy udał się na kampus Uniwersytetu Stanu Floryda. Nie było tak trudno go znaleźć. Duval przecinała College Avenue. Skręcił w prawo. Miał przed sobą stare i nowe gmachy miejscowej administracji, a za nimi sam kampus. Ciągnące się przy chodnikach pasy zieleni obsadzone były przypominającymi mu o domu dereniami. Ale reszta roślinności była dziwna, zupełnie niepodobna do miejsc, z których pochodził. Wodne i wiecznie zielone dęby, sosny Eliota, daktylowce i ambrowce balsamiczne. Całe miasto wydawało się przesłonięte drzewami. Ambrowce w styczniu były surowe i nagie, przez co ulica przypominała mu o zimach na północy, ale temperatura dochodziła już do 20 stopni. Rozciągający się przed nim osobliwy widok sprawił, że poczuł się pewniej, jakby zostawił za sobą złe czasy i to tak daleko, że wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 4 lat, mogło pójść w zapomnienie. I to do tego stopnia, że równie dobrze mogłoby się nigdy nie wydarzyć, a w tym był dobry. Istniało w jego umyśle pewne miejsce, do którego mógł się odwołać, aby naprawdę zapomnieć. Nie wykreślić, zapomnieć. Gdy jednak zbliżał się do kampusu, jego euforia osłabła. Być może popełnił błąd. Spodziewał się czegoś znacznie rozleglejszego, gdzie będzie mógł zniknąć, oraz urodzaju tablic do wynajęcia. Lecz wydawało się, że tych jest bardzo niewiele, a miał świadomość, że ogłoszenia drobne mu nie pomogą. I tak nie będzie potrafił powiedzieć, które z mieszkań znajduje się blisko uniwersytetu. Ubrania zbyt cienkie na Michigan i Colorado tutaj zaczynały mu ciążyć i poszedł do księgarni na kampusie, gdzie schował do szafki swoje swetry i czapkę. Miał przy sobie $160, niezbyt dużo, jeśli myślał o wynajmowaniu pokoju, opłaceniu kaucji i kupowaniu jedzenia do momentu, aż znajdzie pracę. Odkrył, że studenci mieszkają głównie w akademikach, domach bractw studenckich i różnych starszych budynkach oraz domach graniczących z kampusem. Ale przyjechał zbyt późno, trymestr już się zaczął i prawie wszystko było wynajęte. Ted Bundy zajmował wcześniej ładne mieszkania i przestronne pokoje na wyższych piętrach starych kamienic sąsiadujących z kampusami Uniwersytetu Waszyngtońskiego i Uniwersytetu Utah, dlatego niespecjalnie oczarowała go fasada udającego południową posesję budynku The Oak na West College Avenue. Swoją nazwę otrzymał on po samotnym drzewie rosnącym na podwórku przed domem, równie zaniedbanym co starzejący się za jego pniakiem dom. Odłaziła z niego farba, Balkon się przekrzywił, ale za oknem była tabliczka z napisem do wynajęcia. Uśmiechnął się przemilnie do właściciela i szybko wynegocjował sobie wolny pokój oraz jedynie $100 kaucji. Jako Chris Hagen zobowiązał się do zapłacenia komornego za 2 miesiące, czyli $320 w zaledwie miesiąc. Pokój był równie przygnębiający co sam budynek, ale przynajmniej Ted nie musiał mieszkać na ulicy. Miał dach nad głową, miejsce, z którego mógł ruszyć, by zrealizować pozostałe plany. Ted Bundy był człowiekiem, który uczył się na błędach, swoich i czyichś. Przez ostatnie 4 lata jego życie zatoczyło koło. Od bystrego młodego człowieka pnącego się na szczyt, mężczyzny, który w niedalekiej przyszłości mógł zostać gubernatorem stanu Waszyngton, do życia skazańca i zbiega. Zdobył też cenną wiedzę, przydatne skrawki informacji od sąsiadów. Był sporo mądrzejszy od tamtych, a często nawet i od klawiszy. Pęd, który dawniej, kiedy jeszcze żył zgodnie z prawem, pchał go prosto ku sukcesowi, stopniowo zmieniał kierunek, aż pchnął go w wyłącznie jedną stronę. Ku ucieczce. Ku ciągłej, niezmąconej niczym wolności. Mimo, że najpewniej stałby się wtedy najgorliwiej poszukiwanym człowiekiem w całych Stanach. Widział, co przytrafia się uciekinierom, którzy nie są dość rozgarnięci, aby trzymać się planu. Był świadomy tego, że jego priorytetem powinny być dokumenty. Ale nie jedne, tylko kilka. Był świadkiem tego, jak co najmniej bystrzy przestępcy powracają za kraty i uznał, że ich największym błędem był brak dowodu tożsamości, który nie wyskakiwałby na monitorze komputera Narodowego Centrum Informacji Kryminalnej w Waszyngtonie, gdy zatrzymywali ich przedstawiciele prawa. Nie miał zamiaru popełnić tak kardynalnego błędu. Od razu więc zajął się przeglądaniem studenckich akt, gdzie wyszperał papiery kilku absolwentów, którzy byli całkowicie czyści. Choć miał 31 lat, uznał, że w nowych wcieleniach będzie 23-letnim magistrantem. Kiedy już znalazł sobie przykrywkę, musiał jeszcze stworzyć 2 kolejne tożsamości, z których mógłby korzystać, gdyby instynkt podpowiedział mu, że ktoś zwraca na niego zbyt baczną uwagę. Musiał też znaleźć pracę, ale nie taką, do której miał odpowiednie kwalifikacje. Pomoc społeczna, poradnia psychologiczna, doradztwo polityczne albo prawnicze, lecz pracę fizyczną. Musiał mieć numer ubezpieczenia społecznego, prawo jazdy i stały adres zamieszkania. Tym ostatnim mógł się już pochwalić. Resztę należało ogarnąć. Po zapłaceniu kaucji zostało mu jedynie $60 i zaskoczyło go, jakie spustoszenie poczyniła inflacja podczas jego pobytu w areszcie. Był przekonany, że te kilkaset dolarów, z którymi rozpoczął ucieczkę, starczy mu na miesiąc czy dwa, a miał już prawie pustą kieszeń. Zamierzał temu zaradzić. Plan był prosty. Najpierw wyrobi dokumenty, potem znajdzie pracę. I najważniejsze. Zostanie najbardziej praworządnym obywatelem, jaki kiedykolwiek stąpał po ulicach Florydy. Obiecał sobie, że nie dostanie nawet mandatu za przechodzenie na czerwonym świetle. Nie zrobi nic, co mogłoby sprawić, że jakikolwiek przedstawiciel prawa choćby spojrzy w jego kierunku. Stał się człowiekiem bez absolutnie żadnej przeszłości. Ted Bundy był martwy. I tak jak wszystkie jego plany, ten również był dobry. Gdyby faktycznie trzymał się go kurczowo, mógłby nigdy nie zostać złapany. Stróże prawa z Florydy mieli na głowie własnych podejrzanych o zabójstwa i nie interesowały ich zbytnio zbrodnie popełnione tak daleko, w Utah czy Colorado. Młodzi mężczyźni, obcy na obcej ziemi, z $60 przy duszy, bez pracy i potrzebujący $320 miesięcznie, mogliby poczuć ukłucie paniki związane z niepewnością, jaka towarzyszyła nadchodzącym dniom. Chris Hagen nie odczuwał jednak paniki, lecz narastające podniecenie i ogromną ulgę. Był wolny, nie musiał już dłużej uciekać. Cokolwiek go czekało, bledło w porównaniu z tym, co miało się wydarzyć 9 stycznia. Był zrelaksowany i szczęśliwy, kiedy zasypiał w wąskim łóżku w The Oak w Tallahassee. Miał ku temu dobre powody. Bo Theodore Robert Bundy, człowiek, który już nie istniał, 9 stycznia o 9:00 miał być sądzony pod zarzutem zabójstwa 1. stopnia w Colorado Springs w Colorado. A sala sądowa będzie tego dnia pusta. Podejrzany zniknął.